Cześć Piotrze, witam Cię serdecznie w 19 odcinku podcastu. Witam serdecznie oczywiście wszystkich słuchających, wszystkich trzech.
Cześć Wam wszyscy, Adrian, Mateusz i Marcin. Z tej strony Piotrek, witam w podcastu.
Słyszę Piotrze, że masz jakiś bardzo seksowny głos i jesteś pociągający. Czy możesz wprowadzić nas w szczegóły tej historii?
Mogłaby być pikantna, ale nie jest pikantna, jest za to dynamiczna. Nabawiłem się tego w Hiszpanii, gdzie byłem na testach nowego Triumfa Street 777. 65, ale o tym pod koniec podcastu.
Oczywiście, jeździłeś bez czapki.
I bez szalika.
No to co, zaczynamy.
Podcast o motocyklach na luzie.
Nie wiem, czy słyszałeś, Piotrze, i czy wy słyszeliście, że pewien znany aktor, Jerzy S.
To jest ojciec Macieja Sztura.
Prywatnie ojciec Macieja Sztura, tak. Natomiast Jerzy S., ja nie wiem dokładnie, kto to jest w ogóle, ale to jest podobno jakiś znany aktor. Wreszcie usłyszał wyrok skazujący w sprawie, której dopuścił się w ubiegłym roku, czyli potrącenia skuterzysty, motocyklisty, tak było napisane. I ten wyrok mówi o tym, że Jerzy S. został skazany na 3 lata odebrania uprawnień do kierowania pojazdem. Musi też zapłacić 2000 zł, z czego część pójdzie na fundusz pomocy ofiarom wypadków, część na, do Skarbu Państwa. I najciekawsze jest to, że Jerzy S.
Ale to czekaj, to już to taka kara za jazdę po pijaku i spowodowanie kolizji? Nic więcej?
No to jest bardziej skomplikowane, bo wydaje się, że sąd robił co mógł, żeby go tam jakoś bardzo nie skazać. No, nie mógł tego olać. No, nie wiem, właściwie to mógł, ale więc należy docenić, że nie olał całkowicie. Natomiast nie został skazany na przykład za ucieczkę z miejsca wypadku w ogóle. Więc tylko właściwie został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu. I mam wrażenie, że to jest jedyny zarzut, który tam się pojawił. Albo inaczej, że jest to jedyny zarzut, za jaki został skazany, więc takie trochę, bym powiedział, naciągane, ale jednak no, jakiś tam wyrok zapadł. Ale najciekawsze jest to, że Jerzy S. na początku, jak został przesłuchany przez prokuratorę, przez prokuraturę, to powiedział, że oczywiście przyznał się, że jechał pod wpływem alkoholu, tam tłumaczył, że jakieś spotkanie miał, zapomniał, no, jakieś tam bzdury typowe. Natomiast później, jak był wywiad po ogłoszeniu wyroku, jakiegoś wywiadu udzielał gazecie czy tam portalowi, to powiedział, że strasznie rozdmuchana sprawa, że on nic takiego nie zrobił. No ale przecież wszyscy też widzieliśmy film, prawda? Bo publikowałeś chyba ty.
Tak, no dokładnie. Przecież w Polsce jazda po pijaku i uciekanie z miejsca zdarzenia to przecież nic. No co to jest? To jest nic.
No niech rzuci kamieniem, kto nigdy nie jechał po pijaku i nie potrącił motocyklisty. No przecież to jest takie standardowe właściwie. No.
Zwykły czwartek.
Ja jak zawsze jadę do pracy, to ze dwóch tych motocyklistów potrącę, no bo wiadomo, przy takim ruchu no to...
No a jak się więcej wypije, to i siedmiu, nie?
Właśnie, właśnie. Także ja myślę, że tutaj jakby postawa Jerzego S. jest najlepszym komentarzem i tylko tak informacyjnie wam mówimy o tym. Nie róbcie takich rzeczy po prostu. Ej, kolejna historia też związana z ruchem drogowym. Może nie tak spektakularna i budząca takie emocje jak Jerzy S. Natomiast też ważna i też widzę, że każdy artykuł poświęcony tej sprawie wzbudza wasze zainteresowanie, wywołuje falę komentarzy. Mianowicie chodzi o zakaz silników spalinowych, który ma zacząć obowiązywać w 2035 roku. I okazuje się, że ten zakaz, czy ten przepis, który jest planowany, czy został wręcz przegłosowany już, budzi ogromne kontrowersje. I są cztery kraje tak naprawdę, które niezbyt się zgadzają na to, żeby w 2035 roku taki bezwzględny zapis stał się prawem. I to są Niemcy, Włochy, ale też Polska i Bułgaria.
No proszę, ciekawe zestawienie.
O tym, że Polska tam nie bardzo chciała to wdrażać, to słyszałem, tylko wydawało mi się, że to są raczej takie głosy jakichś tam ekspertów, a tu tymczasem się okazuje, że nawet na poziomie Parlamentu Europejskiego no to jest ważny głos. Natomiast jeżeli do tej grupy, powiedzmy, Polski i Bułgarii dołączą Niemcy i Włochy, to jest bardzo duża szansa, że ten przepis zostanie co najmniej przesunięty. Tutaj szczególnie Niemcy kładą na to nacisk, mówiąc, że ta zielona rewolucja nie może się opierać tylko na pewnej idei, zabronienia używania tego, co wszyscy używamy na całym świecie. No nie można po prostu z dnia na dzień wyrzucić czegoś, na czym się opiera cała gospodarka. Niemcy proponują coś innego, mianowicie zastosowanie tak zwanego e-paliwa, czyli paliw alternatywnych, tworzonych nie z paliw kopalnych, a na przykład ze śmieci, albo w jakiś inny sposób pozyskiwanych. Przypuszczam, że wejdzie w to też wodór i to właśnie, czyli wykorzystanie paliw alternatywnych miałby być takim procesem przejściowym między tym, co mamy dziś, czyli naciskiem na, jakby na wykorzystanie napędu spalinowego, a tym, co proponują ci unijni eurokraci, czyli takim całkowitym, jakby całkowitą rezygnacją z tych paliw takich kopalnych. Nie? Więc ciekawy jestem, bo to na razie jest tylko głos i zobaczymy, jak się to potoczy, ale jest szansa, że w tym 2035 roku jeszcze będzie można kupić coś napędzanego benzyną.
No to jest ten rzadki moment, kiedy zdarza nam się chyba zgodzić z tym korporacyjnym lobby, które lobbuje coś tylko i wyłącznie dla własnej korzyści, a tutaj korzyścią oczywiście jest dosyć duża produkcja samochodów spalinowych w Niemczech,
tak,
czego
tak.
Raczej nie da się nie zauważyć, tak. No ale fakt jest taki, no, że generalnie zgadzam się, niech one jeszcze zostaną.
Tak, no tym bardziej, że patrząc na polskie drogi, widać, że praktycznie cała gospodarka się opiera na transporcie spalinowym.
A jak się nazywa ten polski elektryczny samochód, co to jest, tego nie ma?
Izera.
O, tak, właśnie, przecież ich miało być bardzo dużo i w ogóle 1 000 000 aut elektrycznych dla Polaków.
Tak, i nazwa jest adekwatna, bo zostały tylko zera. Zostając przy tematach unijnych, nasza ulubiona organizacja, Piotrze, czyli Europejska Rada Bezpieczeństwa w Transporcie, czyli ETSC.
O, no, ja lubię bardzo, tak.
Wszyscy ją bardzo cenimy, lubimy. Ja mam taki ołtarzyk nawet tej organizacji tutaj w domu. Tam zawsze się pali świeczka dymna. Oni teraz wymyślili tak, że przygotowali taką piątkę dla bezpieczeństwa, bo się okazało, że te propozycje, które wcześniej wymyślali, które zaproponowali, które nawet, uwaga, wdrożono, no tak średnio działają. Nie wiem dlaczego, nikt by się tego nie spodziewał przecież. No jak wdrożyli na przykład ten ogranicznik prędkości, adaptacyjny asystent prędkości, czyli ISA, no i to miał być świetny pomysł, bo ogranicza prędkość, tam daje kierowcy znak, że jedzie za szybko, więc coś tam wibruje, coś tam piszczy, coś tam się zapala i tak dalej. No i okazuje się, że za łatwo to wyłączyć, że to nie działa za dobrze, bo kierowca to może wyłączyć i większość kierowców wyłącza po prostu tego asystenta, bo nie da się z tym jeździć po mieście. O ile na autostradzie to może być nawet fajne na tempomacie, natomiast w mieście to bez przerwy to wibruje wszystko i piszczy, więc można oszaleć. ETSC by chciało, żeby ten system był trudniej wyłączalny. Najlepiej, żeby w ogóle się go nie dało wyłączyć. Druga sprawa jest taka, że chcieliby, żeby na drogach pojawiło się więcej policjantów. Żeby nie siedzieli ci policjanci, nie wiem, w radiowozach z pączkami, albo żeby nie siedzieli w biurach, na komendach, tylko żeby pracowali na ulicach, żeby jeździli, badali trzeźwość, badali, czy tam kierowca nie jedzie pod wpływem narkotyków i tak dalej, bo się okazuje, że w Europie, jeśli chodzi o jazdę pod wpływem alkoholu, jest słabo, że Polacy wypadają mniej więcej tak w środku stawki, natomiast na przykład Włosi, Portugalczycy czy Belgowie wypadają tragicznie, bo piją znacznie więcej i znacznie częściej jeżdżą pod wpływem alkoholu niż Polacy.
No to jest informacja, której nie wiedziałem, ale to z tym trzeba walczyć. To tu się zgodzę z ETS.
Tak, znaczy to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby było więcej policji, bo pamiętam, jak byłem w Gruzji kiedyś, to policja była na każdym skrzyżowaniu i rzeczywiście ten ruch drogowy był taki bardzo spokojny. I jakby tutaj okej, tutaj rozumiem, w porządku, spoko. Kolejna sprawa tradycyjnie, większe nakłady na rozwój infrastruktury dla rowerów i dla pieszych, bo ETSC twierdzi, że rower się staje coraz popularniejszym środkiem transportu, wielu kierowców rezygnuje z samochodów, przesiada się na rowery i też, no nie wiem, no, ze względu tylko na sympatię do Barego jestem w stanie się na to zgodzić, no bo wiem, że rowerzyści faktycznie dojeżdżają do pracy, chociaż patrząc na ulicę, to jakby większość rowerzystów, których widzę, to są raczej wariaci. No ale okej, dobra, no jestem w stanie...
No ale jeżeli ci rowerzyści dostaną świetne drogi rowerowe, to może w końcu przestaną używać dróg samochodowych.
Nie, no nie rozpędzaj się tak bardzo, bo ja myślę, że to nie ma żadnego znaczenia, bo...
To jest ideologia, to jest życie.
Dróg rowerowych używa plebs rowerowy, a elita jeździ po drogach takich publicznych, bo przecież nie będą jeździć po kostce, nie? No.
Tak.
Rozumiesz, tak. Nie? No. Trzeci postulat ETSC to zwrócenie baczniejszej uwagi na młodych kierowców, bo się okazuje, i to wszyscy wiemy, to tak jakby no, nie jest tajemnica, że bardzo dużą część wypadków generują właśnie młodzi kierowcy. Ostatnio, nie wiem czy słyszałeś, koleś zdawał kilka razy, siedem chyba razy zdawał na prawo jazdy, w końcu zdał i po 2 miesiącach stracił to prawo jazdy od razu.
Tak, to chyba 17 nawet razy.
17 razy, no jeszcze lepiej, no brawo.
No, tak, słyszałem.
Brawo. No, także młodzi kierowcy i oni mieliby też mieć jakieś tam inne warunki, niższą prędkość maksymalną i tak dalej, i tak dalej. No i ETSC chciałby też obniżenia limitu prędkości w obszarze zabudowanym z obecnych 50 do 30, no ale to już jakby rozmawialiśmy chyba 2 odcinki temu, że to się już dzieje. Ten wirus 30 się rozszerza i w Warszawie też ma być coś takiego, więc to jakby nawet nie jest...
I przy okazji rozmawialiśmy o tym, czy on faktycznie jest skuteczny i czemu ma służyć. Spuśćmy na niego zasłonę milczenia.
No i po piąte to, co mówiłem na początku, czyli jakby te zmiany w wyposażeniu pojazdów, czyli utrudnienie deaktywacji ISA na początku, czy też chodziło o to, żeby pamiętać, że w nowych pojazdach muszą być teraz czarne skrzynki. Tylko co się okazało? Takie urządzenie, które zapisuje parametry jazdy, nie może być odczytane ze względu na RODO, więc jest bezużyteczne kompletnie. Więc ETSC postuluje, żeby wyłączyć po prostu te skrzynki czarne spod RODO, bo to jest absurd. No, montujemy czarną skrzynkę, żeby później odczytać, co się stało, dlaczego był ten wypadek. Te dane posłużą do badań jakichś później nad bezpieczeństwem, no ale niestety posłużą tylko do wyrzucenia do kosza, bo jest RODO, więc to takie historie i ETSC atakuje. Na szczęście to nie jest, nasi drodzy słuchacze, to nie ETSC, to nie jest organizacja, która jest w strukturach unijnych, to jest tylko taka organizacja non-profit, która doradza różnym instytucjom, czasami na zlecenie przygotowuje jakieś tam raporty, czasami jest tak, że ona sama publikuje jakieś komunikaty, zalecenia i tak dalej, i to są tylko sugestie, to nie jest tak, że ETSC coś wymyśli i to już jest prawem. Nie jest na szczęście, bo jakby było, to byśmy mieli automatyczny ogranicznik prędkości, który by wyłączał gaz po prostu, jakbyśmy osiągnęli 50 na godzinę w mieście czy coś takiego, więc na szczęście tego jeszcze nie ma. Nie wiem, czy słyszałeś, Piotrze, a propos, rozmawiamy o cały czas, poruszamy się w temacie bezpieczeństwa ruchu drogowego, regulacji i przepisów. Była taka historia niedawno w Niemczech, że Polka ścigała się na drodze publicznej z jakimś kierowcą innym, Niemcem, i postanowiła go wyprzedzić. Jechała z prędkością chyba tam 170 czy 180 km na godzinę i zderzyła się czołowo z innym samochodem jadącym z przeciwka, gdzie jechała rodzina. Tam dwójka małych dzieci zginęła na miejscu. I takie sytuacje w Niemczech od pewnego czasu, od chyba 2 lat, są traktowane bardzo, bardzo poważnie. I prokurator oskarżył tą kobietę o morderstwo, czyli działanie z zamiarem ewentualnym. Nawet nie chodziło prawdopodobnie o to, że ona zaplanowała tą zbrodnię, tylko bardziej o to, że podejmując się takiego manewru w takich warunkach, czyli na drodze publicznej z taką prędkością, musiała zakładać, że skutkiem jej działania może być śmierć jakiejś osoby. U nas takie coś właściwie nie występuje, chociaż widzę, że już od pewnego czasu sądy, konkretnie chyba od tego wypadku na Sokratesa w Warszawie, sądy jakoś tak trochę bardziej surowo podchodzą do podobnych spraw, ale jeszcze chyba takiej historii, żeby sprawca wypadku drogowego był oskarżony o morderstwo, no to chyba jeszcze nie było.
Fakt, o tym nie słyszałem, ale o te podobnych wyrokach na terenie Niemiec słyszałem, no i brzmi to całkiem rozsądnie, no bo jednak jeżdżenie z prędkościami 170 na godzinę, czy coś takiego po drogach miejskich, czy zabudowanych, no nie brzmi jak cokolwiek, co można by było określić chociaż względnie bezpieczne lub pod kontrolą.
No właśnie, trudno to jakoś wyjaśnić, bo tam było ograniczenie do 70 na godzinę. Ja znam takie drogi, bo to są takie, Niemcy mają takie drogi z dużymi poboczami, one są dość bezpieczne, no ale tam jest, skoro było ograniczenie do 70, to zapewne było to jakieś, tam były jakieś rozjazdy, być może jakieś takie dość bezpieczne skrzyżowanie. Natomiast była to droga jednopasmowa, znaczy w sensie, że był jeden pas ruchu w jedną stronę. Więc trudno mi jest znaleźć w głowie jakieś uzasadnienie, że jak ktoś jedzie 180 i jeszcze przy takiej prędkości kogoś wyprzedza, no to że może znaleźć jakieś uzasadnienie, że to jest w jakiś sposób bezpieczne, czy da się to jakoś wytłumaczyć, czy coś takiego. No więc ta sprawa zbulwersowała w ogóle opinię publiczną w Niemczech ogromnie i myślę, że to będzie też kolejny jakby krok w stronę zaostrzenia prawa w Niemczech, bo poprzednia taka sytuacja spowodowała wprowadzenie dodatkowych regulacji i teraz właśnie ten wyrok jest konsekwencją wprowadzenia tamtych regulacji. Myślę, że ten wypadek może być też przyczyną wprowadzenia kolejnych jakichś takich obostrzeń, zastanawiam się. Więc trzeba będzie w Niemczech po prostu naprawdę mieć prawą rękę bardzo grzeczną.
Ja z kolei mam nowość dotyczącą rynku motocyklowego.
Wreszcie coś już nie o tych przepisach, bo po prostu ileż można. Nie?
Tak, w końcu coś ciekawego. I to bardzo ciekawego, bo okazuje się, że KTM, o którym tu już Rafał rozmawialiśmy kilkakrotnie, że tam, tu jakiś nowy motocykl.
Tak, SMT ostatnio miał być, tak.
SMT, wcześniej Naked, tu coś, a teraz okazuje się, że nie tylko to, ponieważ KTM pracuje, i to prace są już zaawansowane, nad nową wersją swojego silnika LC8C, czyli jest to silnik dwucylindrowy rzędowy, który będzie jeszcze większy. Tak na to wskazują patenty, czyli prawdopodobnie będzie to 990, czyli praktycznie litrowy silnik, dwa cylindry w rzędzie. Zapowiada się, że będzie miał jakieś 130-140 koni.
Ładnie.
I prawdopodobnie górę momentu obrotowego. No i teraz tak, oczywistą rzeczą jest, że taki silnik użyty zostanie na przykład w Nakedzie, w Duke'u 990. No prosta sprawa, prawda? Ale zdjęcia szpiegowskie dowodzą, że KTM, i teraz trzyma się fotela, pracuje nad motocyklem sportowym.
O kurczę.
Który najprawdopodobniej będzie miał ten silnik. Czyli jesteśmy świadkami takiego swoistego odrodzenia tych sportów. Wprawdzie nie są to już rzędowe czwórki, ale innego rodzaju silniki, tańsze w produkcji i tańsze w rozwoju. Ale po KTM-ie możemy się spodziewać, że będzie to prawdziwie sportowy sprzęt. Jeżeli to będzie sport w owiewkach, ze sportową pozycją, z kierownicą typu clip-on, z rozwiniętą elektroniką, no bo to w KTM-ie typowe, z niezłym zawieszeniem, bo to też w KTM-ie typowe, z tym silnikiem 130-140-konnym, no i ja się pytam, gdzie zapisać się na listę oczekujących.
No, brzmi to ciekawie, z drugiej strony krzami wyobraźni. Słyszę już narzekanie, że KTM wraca do 990, którą ja jeszcze pamiętam z początków swojej motocyklowej kariery, jak marzyłem o tym motocyklu po prostu, żeby sobie kupić Adventura 990. Tam wtedy to była fałka i to był prawdziwy dzik taki, kurczę, piaskowy. A teraz będą dwa cylindry, no ale już w rzędzie. I myślę, że cała ta taka ekipa konserw w kolorze pomarańczowym będzie przeprowadzać...
Krucjatę tego, że kiedyś to było.
Krucjaty, tak. Krucjatę takie właśnie. Kiedyś to było, a teraz... Kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów.
Teraz to nie ma czasów, ale...
Bo ja pamiętam tą 990 i on był naprawdę trudny do opanowania. On był taki, takim klocem bardzo specyficznym w jeździe, zero-jedynkowym. I myślę, że ten będzie po prostu technicznie bardziej zaawansowany i zwyczajnie lepszy.
Nie, no nie ma się co oszukiwać. Tam ta stara 990 nie będzie miała nic wspólnego z nową 990 poza cyframi w nazwie. I to tyle.
Ale ja myślę, że to lepiej dla KTM-a i dla nabywców.
Oj, zdecydowanie.
Piotrze, na zakończenie, ale to last but not least, rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, wiem, że byłeś na testach nowego Triumfa Street Tripla w dwóch wersjach, trochę pojeździłeś po mieście, trochę pojeździłeś po torze, Jerez, i czy mógłbyś wreszcie nam coś opowiedzieć, jak te motocykle jeżdżą, jak wyglądają, jak się czułeś na nich, w ogóle o co z nimi chodzi?
No to najpierw zacznę od tego, że takie testy, to czasem ciężko nazwać je testami tak faktycznie. No w tym przypadku tak połowicznie, ponieważ pierwszego dnia zabraliśmy dwie sztuki, czyli wersję R i RS, na kręte drogi dookoła Jerez, czyli w południowo-zachodniej Hiszpanii. No i brzmi to świetnie, ale fakt jest taki, że przez... no nie wiem, ciężko powiedzieć, 3 godzinki jazdy przez jakieś 170 km, ciężko motocykl tak faktycznie przetestować.
Tak, niech zgadnę, jeszcze były 3 jakieś fotopointy.
Tak, oczywiście były jeszcze fotopointy, więc tu była przerwa na kawę, no nie no, licząc przerwy, to jazdy było dużo więcej niż 3 godziny. Tutaj mam 3 godziny jazdy, już mam na myśli raczej taką faktyczną jazdę. No I ciężko przetestować, przekonać się, jak ten motocykl działa pod każdym aspektem, bo jedziemy w grupie, mamy dosyć wysokie tempo, no i nie ma tutaj klikania sobie na przykład w ekran, sprawdzania sobie różnych trybów. Oczywiście można to zrobić, ale nie za bardzo jest na to czas. Więc to są przede wszystkim pierwsze wrażenia, takie z jazdy tym motocyklem po drogach publicznych, ale drugiego dnia byliśmy na torze Jerez. I na tym torze objechaliśmy 4 sesje po 20 minut. No i w tym przypadku to już mogę powiedzieć z całą pewnością, że mamy dobrze przetestowane, jak ten motocykl zachowuje się na torze. W warunkach torowych, w warunkach najbardziej ekstremalnych, gdzie się nie jedzie na pół gwizdka, tylko się jedzie wszystko, co się ma, i zawieszenie, opony, hamulce pracują zupełnie inaczej niż na drogach. I do takich testów, no to faktycznie te 4 sesje w zupełności wystarczą. No to była taka anegdota. Ale Rafał, bardziej Cię interesują wrażenia z wersji R czy z wersji RS? Na przykład chciałbyś się dowiedzieć, czy jest miękkie siedzisko bardziej, czy hamulce dobrze hamują?
Chciałem się dowiedzieć przede wszystkim, jaka jest różnica, bo to, że tam jest więcej mocy i tak dalej, to ja wiem. Widziałem też Twoje rolki, gdzie pokazywałeś, jak wyglądają hamulce. Te takie podstawowe informacje znam. Natomiast takie wrażenia z jazdy, jakby do czego jest jeden motocykl, do czego drugi, czy one mają, nie wiem, różne charaktery, czy na przykład są po prostu tylko zróżnicowane pod względem właśnie mocy, a charakter jest podobny, tylko jeden jest troszkę szybszy, a drugi troszkę wolniejszy. Takie Twoje subiektywne odczucia dotyczące obu tych modeli.
No to spostrzeżenia mam tu pod tym względem całkiem ciekawe, ponieważ te motocykle są do siebie bardzo podobne, różnią się wieloma małymi aspektami, które sumarycznie dają zauważalną, nawet wręcz bym powiedział sporą różnicę. No i teraz tak, na przykład hamulce. W wersji R podstawowej mamy naprawdę bardzo sprawny zacisk hamulcowy z całkiem niezłą pompą, dosyć zwyczajną, ale zwykłą. Z kolei w wersji RS jest to najmocniejszy zacisk, jaki można zamontować w motocyklu, Brembo Stylema, wraz z całkiem zaawansowaną i do tego jeszcze regulowaną pompą. To już z kolei właśnie tłumaczyłem na TikToku. No i tutaj charakter jest taki, że na drogę publiczną to naprawdę wszystko jedno. Bo ja naprawdę uwielbiam, jak motocykl hamuje mocno i ostro. I w tym przypadku oba te hamulce zadowalają mnie w 100%.
RS rozumiem, że z tą konfiguracją taką bardziej rozbudowaną, z większą możliwością regulacji, przyda się głównie na torze.
Przyda się albo gadżeciarzom, albo osobom, które lubią eksperymentować z hamulcami, bo na torze, jak się okazuje, też używaliśmy w tym lepszym hamulcu tego miększego ustawienia, bo przy dużym wysiłku w trakcie jazdy po prostu łatwiej było nim precyzyjnie operować. To ciekawostka też. No dobrze, ale to hamulce. Na przykład bardzo zasadniczą różnicą, chyba najważniejszą, są opony. W wersji R mamy zwyczajne, drogowe Conti Road od Continentala. Z kolei w wersji RS mamy Pirelli Diablo Super Corsa SP V2, które praktycznie rzecz biorąc są oponami torowymi, tylko z twardą mieszanką.
Ale to nie są sliki, tylko też drogowe opony, tylko po prostu jakby z przeznaczeniem na tor, rozumiem, tak?
Tak, oczywiście. Są to normalnie drogowe opony, ale taka bardzo zaawansowana mieszanka. No i teraz tak, Conti Roady na pewno dużo lepiej się sprawdzą, jeżeli jeździsz po kiepskim asfalcie, jeżeli lubisz jeździć w deszczu, jeżeli jeździsz też na co dzień, one są dla Ciebie. Te Conti Roady, kiedy jechaliśmy i cisnęliśmy bardzo mocno po tych krętych drogach Andaluzji, no zdarzyło się, że lekko popuszczały te Conti Roady, więc już jak tutaj chcesz jechać bardzo szybko na nich, a tym bardziej na torze, to one już nie wydadzą. Z kolei te Pirelki, Super Corsy, no jestem przekonany, że na drogach publicznych nie jesteśmy w stanie wykorzystać chociaż części ich potencjału. Jestem przekonany, że gdyby padało, byłoby na nich po prostu kiepskawo, śliskawo, ale na torze, mój drogi, to ta opona dawała wszystko, co możesz sobie zamarzyć. Jeżeli masz tempo amatorskie, ona i tak jest dużo lepsza niż ty. Jeżeli masz tempo zawodnicze, będziesz się na niej świetnie bawił, będziesz na niej kręcił naprawdę bardzo wysokie czasy. Także opony są zasadniczą różnicą, no i tutaj musicie sobie sami odpowiedzieć, na czym wam bardziej zależy. Aczkolwiek, nie oszukujmy się, opony to jest zwykła rzecz eksploatacyjna i można, a wręcz trzeba je kiedyś wymienić.
Można wymienić. A zawias też różni się w obu modelach?
Zawieszenie także się różni. No i teraz tak, z przodu w obu przypadkach mamy zawieszenie szoła, z tą różnicą, że w wersji RS ono jest troszkę bardziej zaawansowane, wkłady ma w środku. Z kolei amortyzator tylny w wersji R to także szoła, a w wersji RS jest to Ohlins. W każdym przypadku zawieszenie jest w pełni regulowane, można je dostosować do własnych potrzeb. No ale teraz odczucia, bo to jest najważniejsze. Jeżdżąc na co dzień po drogach publicznych, wersja R podstawowa jest w zupełności wystarczająca, a do tego oferuje trochę więcej komfortu. Wersja RS jest zauważalnie sztywniejsza na drogach publicznych. Nie powiedziałbym, że jest niekomfortowa, ale czuć, że to już jest motocykl taki z zadziorem i pazurem. Z kolei na torze jechaliśmy tylko wersją RS, bo wersja R tam już, nazwijmy to, jest nie do tego przystosowana, już to zawieszenie prawdopodobnie mogłoby nie wydawać. Z kolei w wersji RS na torze przy tempie takim jak moje, czyli no, nie najszybsze, ale wciąż amatorskie, nie najwolniejsze zdecydowanie, po prostu amatorskie, to zawieszenie pracowało perfekcyjnie, oferowało mi świetne wyczucie tego motocykla. Nie zdarzyło mi się, aby ono się spompowało, nie zdarzyło mi się, aby ono zaczęło pływać. Ale na przykład taki rudy kolega Andrzej z Rzymulski, no przy jego tempie faktycznie musiał przy tym zawieszeniu troszkę pomajstrować i być może jechał już na jego limitach. No ale nie oszukujmy się, Andrzej to jest generalnie taki chodzący człowiek limit.
No to a tak, to Andrzej, ale to powiedzmy to Andrzeju w takich wśród nabywców Street Tripla RS to będzie, nie wiem, dwóch, a pozostali bez problemu zadowolą się standardowymi nastawami zapewne tego zawiasu.
Dokładnie tak. Jeszcze jedna z różnic pomiędzy tymi modelami to są zegary. Otóż wersja RS posiada duży 5-calowy kolorowy ekran. Wersja R posiada takie zegary, jak są w Tridencie, czyli mniejszy ekran kolorowy i mniejszy ekran LCD, które się tam ze sobą łączą. Funkcjonalność obu tych systemów jest praktycznie rzecz biorąc identyczna, więc to nie jest tak, że w RC z czegoś rezygnujemy. No, rezygnujemy tylko z możliwości łączenia się ze smartfonem, ale moduł można dokupić i to wciąż działa.
Okej, ale to wydaje mi się, że bardziej takie gadżeciarstwo już, nie? Że powiedzmy dostajemy trochę droższy motocykl, no to dostajemy trochę lepsze, takie dopracowane, bardziej detale. Standardowa
dokładnie
taka robota.
Tak. Okay, dokładnie.
Rozumiem.
Tak. Dokładnie. No i wersja R nie posiada też trybu jazdy track.
No bo nie jest przeznaczona na tor po prostu. No i...
Otóż to.
A jaka jest różnica w cenie między nimi? Czy orientujesz się? Podano już ceny nowe?
8000 zł równe. Mamy tutaj albo 50900 albo 58900.
A to my mówimy o takich kwotach, 50900. Ja myślałem, że są znacznie droższe te motocykle.
No, to Rafał i tak są jedne z najdroższych motocykli w tej klasie średnich nakedów. To jest zdecydowanie ta najwyższa półka cenowa. No, pomijając oczywiście marki butikowe, tylko mówimy o tych takich szeroko dostępnych motocyklach, no ale nie bez powodu, ponieważ jakość wykonania tego motocykla, jego w ogóle design i wygląd mi się świetnie, po prostu siedzi mi bardzo, ale to już moja prywatna opinia, ale jeżeli chodzi o jakość wykonania tego motocykla, dbałość o detale, czy właśnie wyposażenie, bo na przykład musisz wiedzieć, że w obu tych motocyklach quickshifter w górę i w dół jest na wyposażeniu standardowym. Oba te modele mają naprawdę bardzo dobre zawieszenie, bardzo dobre hamulce, świetnie skonfigurowane podwozie. Więc za tą cenę dostaje się naprawdę bardzo kompletny motocykl. I w mojej opinii, jeżeli chcesz bywać na torze częściej niż raz w roku, no to prawdopodobnie weźmiesz wersję RS i będziesz bardzo zadowolony. A jeżeli na torze i tak jeździsz powoli, to wersja R jest po prostu kompletnym motocyklem. Jest to sprzęt, który ma 120 koni, który jedzie, który hamuje i który skręca jak prawdziwie sportowy motocykl, jednocześnie zostawiając sporo komfortu do użytku na co dzień.
No to jest coś dla mnie, bo ja jestem znany z tego, że jak każdy tor bez żadnego problemu omijam szerokim łukiem. Także myślę, że ten Street Triple w wersji
no to mógłbyś te łuki tam kręcić. Uch, do pożegu.
Dobrze.
O, jeszcze jedna ciekawostka. No. Zapytali wcześniej o moc. Mamy tutaj moc 120 i 130 koni. Miałem tą przyjemność, że no, praktycznie na tej samej drodze jechałem raz z jednym motocyklem, raz drugim motocyklem. No i prawdę mówiąc nie wiedziałem, czy spodziewać się przepaści, czy to 10 koni to będzie ogromna różnica, czy raczej pomijalna. No i zauważam, spostrzegam, że różnica jest wyczuwalna, to prawda, ale to jest taka różnica marginalna. Gdybym faktycznie chciał kupić motocykl, to ani trochę nie byłaby to, nie byłby tu argument, który przeważałby o decyzji zakupowej tego lub tego modelu. To 120-130 koni, to nie jest aż tak dramatyczna różnica.
Czyli różnica głównie, jeśli dobrze zrozumiałem, różnica między tymi modelami polegała na tym, że ten RS jest lepszy, jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie te różnice, czyli zawieszenie, opony, moc trochę wyższą, trochę lepszy wyświetlacz, i on to w sumie daje to, że ten motocykl jest ciut, powiedzmy, taki bardziej, nie wiem, wydajniejszy, szybszy, lepszy, lepiej, bardziej responsywny. Dobrze ci zrozumiałem?
Bardziej sportowy. Tak, bardziej sportowy, lepiej nadający się na tor albo do ekstremalnego użytku drogowego, ale ma troszkę bardziej sportowy charakter RS niż R.
Rozumiem. No dobra, to fajnie, to dziękuję ci w takim razie za raport z pola walki, mimo widocznych i słyszalnych obrażeń w twoim głosie.
Tak to jest. Mamy taką teorię z kolegami dziennikarzami, że nigdzie nie zmarzniesz tak jak w Hiszpanii. A to wynika z tego, że lecimy do tej Hiszpanii, na przykład taki marcu czy lutym. Wydaje nam się, że ta Hiszpania to taka super ciepła i w ogóle. A tu się okazuje, że rano jest 6 stopni i musisz, 6 czy 8 stopni i musisz wsiąść na motocykl, no i później gardziołko boli. Nie?
Tak, a poza tym ja wiem, że to młode pokolenie, takie chorowite, to...
Dokładnie tak. A wracając do Triumfów, to wiem z oficjalnych źródeł, że każdy salon będzie miał motocykle testowe. A więc gorąco zachęcam was, abyście sami sprawdzili, bo to jest naprawdę motocykl godny waszej uwagi. Ja tutaj tak gadu o tym stricie, ale przecież na pewno chcielibyście go zobaczyć i posłuchać, jak on brzmi, zobaczyć, jak on wygląda, jak się jeździ po tej Hiszpanii, jak się jeździ po torze Jerez. Wszystko to w filmie na YouTubie motogen.pl, który to film będzie online. No już za chwilę jak nagrywamy, czyli prawdopodobnie, gdyż słuchacie tego podcastu, film też jest online. Zerknijcie, wpadajcie na YouTube'a.
I to by było na tyle w 19 odcinku podcastu. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że Jerzy S. jest ojcem znanego aktora Macieja Sztura.
I w zasadzie bez większych konsekwencji może jeździć po pijaku i taranować motocyklistów.
Tak, dowiedzieliśmy się też, że za 12 lat być może jeszcze nie nadejdzie koniec pojazdów spalinowych.
No i dowiedzieliśmy się tego, co w zasadzie najważniejsze, że nowa wersja Street Triple od Triumfa to fantastycznie kompetentny motocykl, który musicie sami zbadać i do niego usiąść i się nim przejechać.
Dzięki, z tej strony Raf
i Piotrek Jędrzejak. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.